Wieczorne rozmowy.
Mam jeszcze dużo wątków dotyczących II wojny światowej, ale państwo dzwonicie, no i to wy macie tutaj pierwszeństwo, ale zadzwoniła do nas właśnie pani Jola. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Czy pani też nie może spać tak jak pan Rafał przez to, o czym my mówimy?
A te noce, te dni około świąteczne to poprzestawiały. Człowiek już wspaniały, a w ogóle lubię często panią Asię posłuchać.
Panią Asię Divinę, dzisiaj jestem ja. Mam nadzieję, że ten temat i tak jest dla pani bliski. Rozmawiamy o tym, jak wygląda nasza historia w Wielkopolsce, czy my wystarczająco ją dbamy i czy my jesteśmy tak naprawdę dumni z tej naszej historii. Mówimy o powstaniu wielkopolskim, o okupacji. Czy pani ma jakiś swój osobisty wątek, który chciałaby dorzucić do tego tematu?
Ja byłam chyba w 6 klasie podstawowej szkoły w Mieścisku. Nie wiem, czy pan wie, gdzie to jest.
Wiem, gdzie jest Mieścisko.
No i my żeśmy uczniowie zbierali różne wiadomości właśnie z powstania wielkopolskiego z terenów Kujaw. To było bardzo trudno dowiedzieć się, kto w tym powstaniu był. W okolicy uczniowie trafili pięciu powstańców, w tym trójka była z Mieściska.
I udało wam się ich rozpoznać, że tak powiem, tak? Z imienia, z nazwiska?
Nie, po prostu to nie było. Dzisiaj Mieścisko z powrotu mądrze też zostało prawa miejskie. A w ten czas to po wojnie to nie za wiele tych ludzi było i w ogóle w gminie.
A proszę mi...
I ludzie się po prostu znali. Ale tak spoza tego gminy to ciężko było kogoś znaleźć. No ale stara szkoła przedwojenna... nosi imię powstańców wielkopolskich.
Ale tak zbiorowo, tak? Po prostu imienia powstańców wielkopolskich, jak rozumiem.
Tak, dokładnie tak, tylko że pomnik został, a w szkole jest chyba przedszkole bodajże.
Czy to jest tak, że, no bo to jest już Mieścisko, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, powiat wągrowiecki, czy ja dobrze kojarzę?
Dobrze pan kojarzy, tylko że to Mieścisko to całe, to tego. Żebym teraz nie pomyliła się. Aha, tak, zgadza się. Jak zrobili to małe województwa, nas i chyba Skoki przerzucili do Gniezna. Bardzo nam po drodze było.
Słyszę przekąs w pani głosie.
No, do Wągrowca było, no zależy z którego miejsca gminy, 15-16. No, tam ze tego, z południowego to będzie około 20. Ale Wągrowie przerzucili do Piły. Tak nawet pod tym względem to mam wiadomości takie, można powiedzieć, naoczne, bo gotowe tego, materiały gotowe, zaprawy, wszystko ładowa na ciężarówki, wszystko jechało do Piły, a Wągrowiec ten czas kompletnie stanął.
Pani Jolu, ja jeszcze tak na koniec naszej rozmowy zapytam, czy gdzieś tam u pani się w domu kultywuje pamięć o powstaniu wielkopolskim, nie tylko w nazwie szkoły?
Tak się składa, panie redaktorze, że ja jestem mieszańcem. Ojciec był poznaniakiem, a mama z Wołynia.
No, to jest ciekawe połączenie. Historycznie bardzo.
I tak w sumie mówiąc to, ja więcej wiadomości wiem tych z Zabuga niż tu miejscowych.
No, ale coś tam jednak pani mimo wszystko wie. Bardzo dziękuję za ten telefon.
Wiem dlatego, że te wiadomości były zbierane intencji uzyskania imienia szkoły. Wielkopolskiej szkoły.
Bardzo pani Julu dziękuję. Dobrej nocy życzę. Pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Halo, halo, panie Adamie, czy dodzwonił się pan do nas, jeśli dobrze kojarzę numer telefonu?
Tak.
Tak, przepraszam, że tak pana przyciągnąłem, ale były telefony i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze chwilę porozmawiać.
Co chciałby pan wiedzieć na temat?
Ja bym chciał, wie pan co, wiedzieć, jak wygląda, co pan zapamiętał z przesiedlenia, bo to jest jedna z największych takich traum Wielkopolan.
Nazwijmy to tak, jak to powiedzmy wtedy się nazywało, było wysiedlenie. Co pamiętam? No pamiętam to, że proszę pana, o godzinie 9, 12 listopada 1939 roku dzwonek do drzwi, to była niedziela. Stoi proszę pana niemiecki żandarm i trzech z opaskami z Hakenkreuzem, cywili z karabinami. No i wręcza mi ulotkę, w której napisane było, że do godziny 11 mamy opuścić mieszkanie, można zabrać tylko rzeczy podstawowe jakieś, nie wolno brać żadnych ciepłych rzeczy, tam grubych płaszczy, futera, to jest listopad, 13 listopada. No i w ciągu 2 godzin musieliśmy się spakować i wywieźli nas do przejściowego obozu. To było w Gnieźnie, tam mieszkaliśmy, do takiego przejściowego obozu w nieczynnej garbarni. Mhm. Wybite szyby, brak wody, w ogóle jakikolwiek brak oświetlenia. Gdzieś tam przywieźli, w nocy przywieźli jakąś słomę i na tej słomie, no tam żyliśmy 4 tygodnie. Po 4 tygodniach wywieźli nas do Piaskowa. Podróż pociągiem trwała 5 dni. Oczywiście pociąg z wybitymi szybami, o ogrzewaniu w ogóle nikt nie myślał. No tragicznie było. Mm-hmm. Tam w tym Piotrkowie, ja pamiętam to wszystko w szczegółach dokładnie. A muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Nasze mieszkanie było na ulicy 3 Maja. To była taka ulica, która prowadziła z Gniezna w kierunku Bydgoszczy. I myśmy mieli duże mieszkanie na pierwszym piętrze, a mieszkanie pod nami zajmował starosta, pan Słaby, tak się nazywał. On został ewakuowany w dniu 2 przed bombardowaniem Gniezna, które miało miejsce 3 września. Niestety historycy podają 4 września, wiadomo, że to był 3. Do tego mieszkania starosty, który nie wrócił, nie wiedzieliśmy, co się z nim stało, czy ewakuację przeżył, czy nie. Dopiero po wojnie dowiedzieliśmy się, że przeżył. Tam się chciał się wprowadzić lekarz. Ale administrator tego domu, który tym się pewnie opiekował, przekonał tego lekarza, żeby się poszukał inne mieszkanie, że on tutaj pewnie no, nie ma kontaktu z właścicielem tego domu. No i lekarz zrezygnował grzecznie. Mhm. Za 3 dni prowadzono. Wprowadziło się gestapo i to było pierwsze miejsce, o którym zresztą się zapomniało w Gnieźnie, bo miejsce, gdzie powiedzmy było gestapo, było później na ulicy Sobieskiego i tam jest tablica pamiątkowa taka, a tutaj na 3 maja zapomnieli, a to gestapo było tam no, na pewno kilka miesięcy, może z pół roku nawet. Mhm. Ja nie wiem jak długo, dlatego że myśmy 12 listopada zostali wysiedleni z mieszkania. A 11 grudnia wywieziono nas do Piotrkowa. To tak się złożyło, że w Piotrkowie powiedzmy zabrała mnie i mojego brata pani, która opiekowała się mieszkaniem ludzi, którzy też no, byli ewakuowani czy powiedzmy uciekali przed Niemcami i nie wrócili. I później w tym mieszkaniu zamieszkaliśmy, a równocześnie, i to jest ciekawe, bo mimo wszystko, mimo tej powiedzmy wojny, tego wszystkiego, zniszczeń i tak dalej, poczta działała bezbłędnie.
No, to moi ciekawe.
Rodzice, tak, moi rodzice napisali, myśmy już mieli zameldowanie tam w Piotrkowie. Także ja mogę udowodnić, gdzie mieszkałem, na ulicy Słowackiego 54.
Ale potem się pan znalazł w Krakowie z tego...
No, w Krakowie, bo rodzice napisali do naszego wujostwa, tam w Krakowie żoną znanego chirurga, dobrego chirurga, który był współwłaścicielem kliniki. Taki... No, chirurgia przede wszystkim dla kobiet. Klinika ginekologiczna. To byli bogaci ludzie, mieli bardzo duże mieszkanie właściwie w centrum Krakowa na ulicy Dunajskiego. Jeżeli pan zna trochę Kraków, to wie pan, gdzie to jest. Teraz tam jest PZU. I oni nas przyjęli, a przysłali swoją pielęgniarkę, która była pielęgniarką mojego wujka, przyjechała do nas, do Piotrkowa, spotkowaliśmy się i zdążyliśmy przyjechać rano w Wigilię do Krakowa. I w tym Krakowie no, wydawało się, że powiedzmy zamieszkamy no, naprawdę w dobrych warunkach. To było ogromne mieszkanie, pięknie urządzone. No, powiedzmy, że tak powiem, dobrostan, dobrobyt tam trwał zaledwie półtora miesiąca. Niemcy wyrzucili mojego wujka i moją ciocię, matkę chrzestną. Z tym, że dali możliwość powiedzmy, poszukania mieszkania i tydzień dali na przeprowadzkę. Przeprowadzili się na ulicę Basztową. No tam już był tylko mały pokoik. Nas było. Cała rodzina liczyła najpierw 6 osób, ale mojego brata, który już skończył 14 lat, z tego obozu Niemcy zabrali na roboty do Niemiec i pracował w później w Eberswalde.
Panie Adamie, ja jedno zdanie wstawię w to, co pan powiedział. To, że dali wam tydzień, no, oczywiście wyrzucanie jest straszne w Wielkopolsce. Jak pan pamięta, to było często tak, że wyrzucano ludzi z mieszkań, jak, tak jak waszą rodzinę, tak samo w Poznaniu,
ale
i dawano parę godzin.
Było trochę, no tam no, 2 godziny mieliśmy.
No właśnie.
Tylko 2 godziny. I
ta różnica mi się rzuciła też.
No, różnica ogromna. Mm-hmm. A tutaj w Krakowie początkowo zachowywali się w stosunku do Polaków, no, w miarę przyzwoicie, poza tym, że przecież w październiku aresztowano właściwie całe grono profesorów Uniwersytetu
tak.
Jagiellońskiego i wywieziono do Sachsenhausen.
Tak.
No, także to tutaj byśmy wiedzieli już, co jest i na przykład moi koledzy ze szkoły, do której chodziłem, nawiasem mówiąc, chodziłem do bardzo dobrej szkoły, była tak zwana szkoła ćwiczeń, do której kiedyś chodził Wyspiański, chodził Lucjan Rydel, Lucjan Kiedryński, no a z takich naprawdę znamienitych osób, to przed wojną ukończył 6 klasę w tej szkole, ksiądz kardynał Macharski. Mm-hmm.
No to rzeczywiście to
spotykaliśmy
jest
się,
znakomity zestaw.
Udało nam się powiedzmy w latach 90. jakoś powiedzmy zacząć spotykać. No przez ileś lat spotykaliśmy się. Ksiądz kardynał był naszym zawsze honorowym gościem.
Panie Adamie, my powoli musimy kończyć, bo zaraz nasz program dobiega końca.
Ale ja mam jedno pytanie, no właśnie, które mnie zaskoczyło.
Tak.
Ja, ale to dotyczy was, nie mnie.
Oczywiście, proszę.
Słuchamy.
Dlaczego przygotowując taką audycję musicie korzystać z piosenek zagranicznych?
To nie my, panie Adamie, niestety.
Wybrać kilka tych piosenek takich, które ja znam z okresu powstania wielkopolskiego, było kilka.
Panie Adamie, no niestety playlista nie przez nas jest układana, to jest inny dział, my się zajmujemy tylko tą częścią merytoryczną.
No tak, ale tu mam muzykę zarządzać tego. Tak samo jak mam pretensję dużą do radia, że nie ma swojego przedwojennego sygnału. Przecież ten sygnał powinien to raczej czasem tam, powiedzmy, słyszy się.
Jest to warte na pewno tego, żebym zgłosił to.
Wie pan,
jak to działa, pewnie nowszy wypiera
starszy. Ja powiem jedną rzecz. Ja mam, proszę pana, wywieszam flagę 27 przed południem i zdejmuję ją 6 stycznia, dlatego że to było 6 stycznia zakończona została walka o Poznanie, konkretnie.
Czyli zdobycie Ławicy. No tak.
Tak, no więc
to bardzo ładnie pan to podsumowuje. Tak,
jest, podsumowuje jest cały czas. A jeszcze a propos Ławicy, to powiedzmy dosłownie kilka słów, to było bardzo ważne. Polakom nie wolno było latać w czasie wojny. No wyjątkowo tam pozwalali, powiedzmy, szkolić się. Natomiast bardzo chętnie Niemcy powiedzmy korzystali z polskich mechaników. Mhm. No i powiedzmy w czasie I wojny światowej bardzo dużo tych mechaników się garnęło, polskich przede wszystkim. Także no, Niemcy nie zorientowali się, o co chodzi. Chodziło o to, że jeżeli wybuchnie powstanie, czy w ogóle będzie jakakolwiek szansa, powiedzmy, odzyskać wolność, to mechanicy są najważniejsze w
postaci samoloty. Ma pan rację.
Piloci się szkolili sami. Zresztą było kilku pilotów, rzeczywiście było, ale to by niższego stopnia tam, no poza oficerskich stopniach byli piloci.
Panie Adamie.
Najważniejsze, że wie pan, był ten ogromny skład materiałów lotniczych w tym tej hali Cepelina
i zdobyty.
I mechanicy, którzy doskonale się znali na tym, Polacy.
Panie Adamie, ja bardzo przepraszam, że muszę kończyć pańską wypowiedź, bo jest świadek historii. To jest bardzo ważne. Nasz program naprawdę za parę minut. Natomiast właśnie chciałem to panu powiedzieć na końcu. Jeśli będzie taka możliwość, spróbujemy szybko wrócić do tematu. Tym bardziej, że mamy cały niewypowiedziany kawałek historii wielkopolskiej konspiracji doktora Wojtaszka. Mamy kwestię akcji Bolwerk i jeszcze wielu innych rzeczy. I będziemy o tym mówili.
No, ja w Poznaniu nie byłem, bo mówię, z Gniezna mnie wysiedlono i, powiedzmy, wróciłem do Gniezna, no, właściwie przez Poznań. Pierwszy raz w Poznaniu po wojnie, to proszę pana, byłem 27 kwietnia.
Panowie, bardzo przepraszam. Panie Rafale, widzę, że też pan dzwoni. Muszę niestety dzisiaj już zamknąć linię. Dobrej nocy. Proszę do nas pamiętać o nas, dzwonić do nas. Audycje historyczne na pewno będziemy kontynuowali. A my musimy bardzo krótką puentę, bo Jarku, tę listę pytań, którą ja miałem, ze względu na tyle telefonów.
Ale pana Adama warto było słuchać. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie i pana Rafała, i pana Adama, a szczególnie pana Adama, który zrobił to tak fenomenalnie, że przywołał te wydarzenia z czasów II wojny dosłownie jakby to było wczoraj. Jako historyk, jako dziennikarz patrzę na to oczyma właśnie pana Adama i mówi do nas takim językiem, który jest naprawdę zrozumiały, bo pan to przeżył, tak więc ja osobiście bardzo panu dziękuję za te słowa.
To jest to, o czym ja powiedziałem przed chwileczką, że w zasadzie temat nie do wypowiedzenia, nie do wygadania się, mówiąc, mam wrażenie, że my tak naprawdę jesteśmy na początku tego, o czym chcieliśmy opowiadać, bo sobie mówiliśmy, Jarku, to co, jeszcze poopowiadamy o wyzwoleniu, o zdobyciu Poznania przez Armię Czerwoną, o tym, co tu się działo. Tak, o tym, jak walczyli cytadelowcy.
O których warto powiedzieć, że to byliśmy my, poznaniacy.
No i tych,
którzy chwycili za brak.
Naprawdę, no właśnie, to już tak konkretnie. I nikt nam nie może powiedzieć, że...
Mieliśmy swoich powstańców.
Tak.
I o to... których całkiem niedawno historyk poznański dr Łukasz Szudarski napisał książkę o właśnie cytadelowcach. To wydawnictwo Pomost, polecam państwu szczególnie...
Jeszcze mamy prawie 2 miesiące do tego czasu, ale... No,
warto tę książkę. Jeżeli ktoś z państwa może ją jeszcze nabyć, a jest w poznańskiej księgarni Jedynka, pójść nabyć Cytadelowcy, dr Łukasz Szudarski. Książka fenomenalna, oparta na źródłach, jeszcze na tych relacjach tych, którzy przeżyli.
To jest takie zadanie może do naszego kolejnego spotkania, bo czuję, Jarku, że musimy temat pociągnąć.
Do tego tematu musimy wrócić, bo to jest taka karta, o której z niektórych...
Ale i Cytadele, ale też całą, jeszcze raz, okupację w tej wersji zbrojnej naszej tutaj wojennej musimy
wypowiedzieć. Trzeba mówić, ponieważ nie pozwoli mi na to, aby ktokolwiek śmiał się z naszej okupacji.
Tak, że tutaj nie było żadnego ruchu oporu. Panie Adamie, jeśli będziemy mieli program nocny na ten temat, obiecuję, że odbierzemy każdy telefon i mam nadzieję, że do usłyszenia. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Łukasz Kurzawski program realizował, Jarek Burchard swojego merytorycznego i ciętego języka tutaj użył.
Staramy
a zawiadowcą
się.
Dzisiejszego programu był Łukasz Kaźmierczak, który życzy państwu spokojnej nocy albo dobrego dnia, w zależności od tego, w jakim momencie państwo się w tym momencie znajdujecie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Nocne rozmowy.